Czas reakcji w Radiu Szczecin.
Dzień dobry, zwarci, gotowi w poniedziałek do pracy na cały najbliższy tydzień. Mariusz Tałajkowski przy konsolecie, Sławek Orlik za chwilę przy telefonie. Ja się nazywam Janusz Wilczyński. Jesteśmy również zwarci i gotowi do poszukiwania żółwia na pogodnie, który, jak słuchacze słyszeli, uciekł. No wiadomo, żółwie bardzo szybko biegają, więc uciekają skutecznie. Okazuje się, że nie tempo się liczy, tylko właśnie to, że potrafił zwiać. Witamy serdecznie, przypominamy czujny 510 37 32 do studia 510 37 36, mail czas reakcji małpa radioszczecin.pl. Już połowa maja, 14 maja, szybko to leci, pogoda piękna, tylko się cieszyć, wszystko kwitnie. Alergice może mniej się nieco cieszą, szczególnie pyli teraz pyłek sosny, co widać w Szczecinie, i tu uprzedzam wszystkich, którzy chcą do nas dzwonić, o tym, że w porcie jest przeładunek siarki. Może jest przeładunek siarki, tego nie wiem, może nie ma. W każdym razie wiadomo, pyli sosna i stąd nasze samochody, a jeżeli pojawiają się kałuże, to również na kałużach widać wyraźnie ten żółty, charakterystyczny nalot. Wróćmy jeszcze do niedzieli. Niektórzy przeżyli w tę niedzielę dramat.
Dzień dobry, Zbyszek z tej strony. No nikt nie powiedział, że niedziela nie handlowa jest. Co ja mam jeść? Jestem głodny, nie każdy może pamiętać. Serdecznie pozdrawiam i wszystkiego dobrego.
Panie Zbyszku, mam nadzieję, że pan jeszcze żyje i przeżył pan ten dramat właśnie niehandlowej niedzieli. No, jakieś małe sklepiki jednak czynne były. Przed niektórymi widziałem długie kolejki. Również na stacjach benzynowych było jakby więcej osób i można tam kupować nawet jajka, pomidory, więc źle nie jest. Trzeba się tylko rozejrzeć po naszym tutaj zachodniopomorskim i szczecińskim świecie. Dzisiaj w naszym programie będziemy rozmawiali o, no, wydaje się, niezwykłej sytuacji, bardzo niepokojącej. Nasza słuchaczka kupiła mieszkanie, w którym okazało się, że w suficie są podkłady kolejowe. No, same podkłady kolejowe w sobie może to nic takiego złego, prawda, jako belki stropowe, ale jeżeli te podkłady są szkodliwym olejem nasączone, no to już sprawa robi się naprawdę bardzo, ale to bardzo poważna. Będziemy także rozmawiali o tym, czy rzeczywiście, tak jak nasz słuchacz mówił, który przebywał w Krakowie w długi weekend, ubogo jest na Odrą w Szczecinie, bo w Krakowie, twierdzi, właśnie w długi weekend było pełno jednostek pływających, a u nas w Szczecinie mizeria i ubóstwo. Porozmawiamy także o zasadach przewozu małych i dużych pasażerów w taksówkach. O to prosił nasz stały słuchacz, pan Piotr. I to nasze główne propozycje. Jeszcze sprawdzimy, czy edycja Dnia Osób z Niepełnosprawnością była dobrze rozreklamowana w mediach. Zadzwoniła osoba niepełnosprawna do nas, słuchacz, który mówi, że nie wiedział o tej imprezie, która miała w piątek miejsce na Jasnych Błoniach. Dowiedział się dopiero wieczorem, kiedy było już po fakcie. To nasz plan minimum oczywiście. Sławek Orlik już przy telefonie. Aha, skoro Sławek, to od razu wiem, o czym mam powiedzieć. Na naszej stronie internetowej www.radioszczecin.pl, zakładka audycje czas reakcji, jest filmik, na którym widać, jak należy egzekwować swoje prawa, gdy jesteśmy pasażerami taksówki i taksówkarz chce nas po prostu orżnąć na cenie, mówiąc kolokwialnie. Czyli przypomina się tutaj sprawa taksówkarzy niezrzeszonych i nieuczciwych, bo oczywiście nie wszyscy niezrzeszeni są nieuczciwi. Większość to bardzo uczciwi ludzie, którzy zabierają pasażerów spod dworca i wiozą na przykład pod centrum handlowe Kaskada nie za 10 czy tam 12 zł, dajmy na to maksymalnie, tylko za złotych 50. Otóż trzeba się domagać paragonu od takiego pana i tu jest właśnie filmik, można tam usłyszeć, jak pasażer zażyczył sobie kurs do centrum handlowego Turzyn, kierowca podjeżdża na miejsce, mówi wysoką cenę, wtedy pasażer prosi właśnie o paragon, no i przygląda się pasażer temu paragonowi i widzi, że tam jest taryfa druga i trzecia zamiast pierwszej uruchomiona i domaga się właściwego paragonu. I tego już skorygować kierowca nie może, kierowca w takim razie, uwaga, rezygnuje w ogóle z pobrania opłaty, dziękuję pasażerowi, pasażer wysiada z tym paragonem, który otrzymał i nic za kurs nie zapłacił. I tak to wygląda, chociaż kierowca, z tego co pamiętam z filmiku, bo teraz go nie oglądam na bieżąco, to ten paragon sobie zatrzymał, ale nasz mądry pasażer, zaradny, odbył kurs całkowicie za darmo, miał on kosztować kilkadziesiąt złotych. Skoro mowa o dworcu, to przenieśmy się na sam dworzec. Zegary staną niepotrzebne, tak śpiewała Maryla Rodowicz.
Dzień dobry, dzwonię ze Szczecina. Właśnie wybieram się pociągiem nad morze i patrzę na nowy, piękny dworzec, który mamy w Szczecinie. A tutaj mamy dwa zegary ładne, co prawda, ale nie chodzą. Jest godzina za 15:08 wieczorem, a na jednym jest 20 po drugiej, nad dworcem głównym jest, to prawie dochodzi 7:30. Pozdrawiam.
Pozdrawiamy także spółkę PKP Dworce Kolejowe. Przekażemy fachowcom z tej spółki, mam nadzieję, że fachowcom, te informacje. Coś często te zegary szwankują, bo to nie pierwsza taka informacja w ostatnim czasie. A skoro jesteśmy na dworcu, to jeszcze sprawa kas. Mieszkańcy naszego miasta wiedzą, że mamy kasy na dworcu również od góry tej pięknej placówki, nowo wyremontowanej, ale nie wiedzą tego przyjezdni. No i te kasy często świecą pustkami, tymczasem na dole, przy głównym wejściu na dworzec i w głównej hali kłębią się przed kasami tłumy.
Dzień dobry, Henryk ze Szczecina, kłaniam się. Proszę Państwa, ja w sprawie kas biletowych. Byłem na dworcu, chciałem kupić bilety, kolejka. No to mówię do znajomych, idziemy do drugiej kasy. Poszliśmy na górę, jedna osoba, z dołu na skarpie. Potem ludzie zaczęli przychodzić po jakichś 15 minutach i tego my siedzimy sobie spokojnie, mówią tyle czasu. Ja mówię, proszę Państwa, czemu tu jaka kasa, gdzie kasa? Ja mówię, no, ale tam nic nie pisze. Czy nie można by było zrobić nad wejściem tam do kasy biletowe? Z peronów z tego widać, my Szczecinianie i okolica to wie, że tam są kasy, a reszta nie wie. Proszę o jakiś taki napis, żeby tam ktoś zrobił. Do widzenia.
Do widzenia, do usłyszenia. W tej sprawie także przekażemy sygnał spółce PKP Dworce Kolejowe. A teraz jest z nami pan Jacek w sprawie uczciwych i nieuczciwych taksówkarzy. Dzień dobry.
Witam, dzień dobry. Chciałem dodać jeszcze a propos tych drogich kursów spod dworca, że na taksometrach jest taka opcja, nazywa się to dopłata. To jest mniej więcej 5 zł, chyba każdy tak ma. Jedno kliknięcie to jest dodatkowe 5 zł. Jeśli taki nieuczciwy kierowca, załóżmy, kliknie 4 razy na ten guzik, to będzie kurs plus jeszcze 20 zł. I właśnie dlatego te kursy są takie drogie.
A czy to na paragonie, panie Jacku, jest uwidocznione, te dopłaty?
Tak, oczywiście.
Czyli tu kolejny raz możemy zaapelować do słuchaczy, żeby brali do ręki paragon, zanim zapłacą, żeby czytali ten paragon. Jeżeli go zakwestionują, no to wtedy być może nie zapłacą, tak jak w przypadku filmiku.
Oczywiście, jeśli kierowca nie wyda paragonu, tak klient wcale nie musi płacić za wykonany kurs, ten kurs, który jechał.
I czytajmy, bo na paragonie, panie Jacku, także mamy napisane, jaka taryfa, prawda, obowiązuje, czy
oczywiście.
Pierwsza, czy druga,
tak.
Czy trzecia?
Mhm. Tak jest, i czy czwarta nawet.
Pierwsza to jest ta w godzinach jakich, pamięta pan może?
Ja, tak, pierwsza to jest w godzinach od godziny 6 do godziny 23 w dni powszednie.
I ona jest tą najtańszą, najniższe
tak,
ceny.
Tak, najtańszą, ona jest taryfą miejską, tak zwaną w obrębie granic miasta.
Nie ma to jak porozmawiać z osobą dobrze poinformowaną. Do usłyszenia, szerokiej drogi. Czekamy na kolejne telefony od pana.
Do usłyszenia, do widzenia.
To jest czas reakcji, 12:13. Teraz przenieśmy się na tory. W piątek rozmawialiśmy ze Zbigniewem Wolnym. To po wykolejeniu się pociągu towarowego w okolicach Wronek. No, tory już są przejezdne, przynajmniej jeden tor i pociągi kursują w miarę normalnie, ale nasz słuchacz właśnie w sprawie tego wykolejenia pociągu z węglem ma swoje uwagi.
Ciekawe, czym jechać w kierunku Warszawy, bo jak nie czekolada na autostradzie, to jako groszek na tora. A po to została stworzona linia nadodrzańska przez Zieloną Górę, żeby właśnie pociągi z węglem tamtędy jeździły, a tutaj odbywał się stricto ruch pasażerski. Tak było z założenia w latach 70-80.
Było tak, jak pan mówi, takie były założenia, ale ja mam nadzieję, że tyle tego węgla jedzie do portu, że po prostu trzeba wieźć ten węgiel i zarówno przez Poznań, Szczecin, jak i właśnie przez Zieloną Górę i wzdłuż tutaj Odry. To jest czas reakcji, 12:15. Teraz wróćmy do także piątkowej rozmowy z panią rzecznik Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego Hanną Pieczyńską, a rozmowa dotyczyła tego, że nowe Solarisy, o czym poinformował nas kierowca, które jeżdżą, chciałem powiedzieć pływają, bo zaraz użyję słowa flota, czyli jeżdżą we flocie szczecińskiego przedsiębiorstwa autobusowego Dąbie, nie zostały wyposażone automatycznie przy zakupie w biletomaty. No właśnie, i mówiliśmy o tym z panią rzecznik i to z kontekstu mogło wyniknąć, tak jak zaraz słuchacz powie. Mówiliśmy o tym, że bilet, jeżeli nie ma tego biletomatu, może sprzedać nam, czy jest zepsuty, uszkodzony kierowca.
Mówi Paweł ze Szczecina. Bardzo proszę, żeby rzecznik nie wprowadzał w błąd ludzi, ponieważ kierowca ma obowiązek sprzedaży takiego biletu. W chwili, gdy biletomat jest zepsuty lub tego biletu nie ma, ale tylko i wyłącznie po godzinie 18 w dzień poprzedni, i w weekend od 18 do 6 w poniedziałek. Dziękuję.
Dziękujemy, tak, rzeczywiście. No, jeżeli jest uszkodzony automat czy biletomat, kierowca powinien sprzedawać te bilety, ale rzeczywiście w tych przepisach przewozowych jest, że sprzedaje je od godziny 18 do 6 rano i tego należy się trzymać. A teraz dobra informacja, bo szukamy w poniedziałek dobrych informacji. 25 kolejnych urządzeń, które wyświetlają czas światła zielonego, pojawiło się w naszym mieście. Tym razem na bramie portowej. Z nowego rozwiązania kierowcy będą dzisiaj od poniedziałku korzystać mogli, czyli będziemy wiedzieli, ile nam czasu zostało jeszcze na światłach. A takich urządzeń już jest w Szczecinie, czyli liczników czasu światła, 284 na 40 skrzyżowaniach. Jest ich coraz więcej i bardzo dobrze. Ja przypominam sobie, że Ministerstwo Infrastruktury przymierzało się, nie wiedzieć czemu, do likwidacji tych urządzeń. Przecież one nikomu nie wadzą, wręcz przeciwnie. Są to bardzo dobre i pomocne kierowcom i również pieszym urządzenia. A teraz przenieśmy się na Jasne Błonia. Tam w piątek odbył się piknik pod hasłem Sięgnij po sukces. To była tegoroczna edycja Dnia Osób z Niepełnosprawnością w godzinach 10-12. Było to spotkanie z przedstawicieli m.in. Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, NFZ-u, ZUS-u i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Można było się dowiedzieć wielu interesujących rzeczy na temat różnych dofinansowań. Posłuchajmy telefonu.
Dzień dobry, Marek. Dzwonię ze Szczecina. Chciałbym poruszyć pewną sprawę, która mnie zbulwersowała. Na Jasnych Błoniach odbył się piknik z okazji Dnia Walki z Dyskryminacją Osób Niepełnosprawnych. Organizatorem tego pikniku był PFRON oraz ZUS. Jestem osobą niepełnosprawną, nie mam dostępu do internetu. O tym pikniku dowiedziałem się, oglądając wieczorną kronikę. Nigdzie nie było wspomniane ani napisane żadnej informacji, że taki piknik jest organizowany na Jasnych Błoniach. Ja, gdybym się dowiedział, na pewno bym na ten piknik poszedł, bo były tam sprawy poruszane, które dotyczyły mnie jako osoby niepełnosprawną, i były też poruszane sprawy na temat dofinansowania z PFRON-u, jak i ubezpieczenia, gdzie do lekarzy chodzić, pomocy związanych z zakupem różnych pomocy ortopedycznych. Mam znajomych, którzy do mnie też dzwonili, też są osobami niepełnosprawnymi i się zdziwili, że taki piknik był zorganizowany.
Dziękujemy za ten sygnał. No, szkoda, że pan nie słuchał Radia Szczecin, bo rano w piątek o tym mówiliśmy, właśnie o tym pikniku tegorocznej edycji Dnia Osób z Niepełnosprawnością Sięgnij po sukces. Zanim porozmawiam z moim gościem, jeszcze krótka uwaga od pana Jacka, który jest taksówkarzem, że ta pierwsza taryfa obowiązuje do 22, a nie do 23. A teraz witam, już jest z nami Karol Jagielski, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa zachodniopomorskiego. Dzień dobry, panie Karolu.
Dzień dobry, panie doktorze. Witam również słuchaczy.
Słuchacz ma pretensje, ale zastanawiam się, czy nie powinien mieć pretensji głównie do siebie, że nie wziął udział w tej imprezie, w tym wydarzeniu, ponieważ tych informacji było sporo, również tak jak mówiłem na antenie Radia Szczecin.
To znaczy, no, z telefonu wynika, że no, pan był dość mocno rozczarowany. No i tu możemy żałować, bo faktycznie to spotkanie, ten piknik, festyn, jakbyśmy go nie nazywali, był dość udany. Miejsce urokliwe, serce Szczecina znane nam wszystkim, szczecinianom nie tylko. Pogoda może nie była wymarzona, ale nie padało, więc dopisała. Frekwencja dopisała. Cóż mogę więcej powiedzieć?
No właśnie, podczas wydarzenia...
Nie tylko Radio Szczecin informowało, nie chcę tutaj lokować nazw innych mediów, ale na pewno też dzienniki o tym informowały, strony internetowe. Ale rozumiem, że pan nie ma dostępu do internetu. Co więcej, pan dzwonił również do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i rozmawialiśmy z nim na ten temat. No może by ubolewać, że się o tym nie dowiedział. No i cóż, tutaj chyba postawię kropkę.
W każdym razie
się
tak,
staraliśmy bardzo
poinformować informacji
wszystkich.
Panie Karolu, było sporo. Przybliżaliście zasady zatrudniania i przyznawania świadczeń oraz przedstawialiście inne formy wsparcia przygotowane dla osób z niepełnosprawnością. No właśnie. I teraz pytanie, skoro panu się nie udało dotrzeć na miejsce, na Jasne Błonia w piątek w godzinach 10-12, gdzie może dzwonić, gdzie może pytać i uzyskać wszelkie informacje już właśnie po tej imprezie? A przecież informujecie i pomagacie cały rok.
Oczywiście zapraszamy do kontaktu bezpośredniego, bo on jest tym najbardziej pożądanym i okazuje się, że cały czas wykorzystywanym chętnie. 25 milionów klientów odwiedza nas na salach obsługi klientów rocznie, ale oczywiście jeżeli ktoś ma różne bariery i problemy, żeby dotrzeć do nas osobiście, to zachęcamy do kontaktu telefonicznego. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych też tutaj z nami współpracuje. Miejskie Ośrodki Pomocy Rodzinie. Można zadzwonić do Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Można zadzwonić do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. No, wspominałem o tej stronie internetowej, ale z rozmowy z tym panem, też naszego pracownika wynika, że nie ma dostępu do internetu.
Podajmy w takim razie, panie Karolu, numer do ZUS-u, jeżeli pan dysponuje.
Podam, oczywiście, że dysponuję. 22 560 16 00, to jest telefon do Centrum Obsługi Telefonicznej. Czynny codziennie do godziny 18. Myślę, że jak pan przedstawi zagadnienia, które go interesują, to bez problemu zostanie mu wyjaśnione, przybliżone wszystko to, co zapyta. Jeżeli chodzi o Fundusz Rehabilitacji, czyli ten PFRON, czyli Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, też mam numer telefonu, też mogę podać. To jest 91 35 09 700. Rozmawiałem dzisiaj z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Mają stronę, przeglądałem ją dość tutaj intensywnie, wypełnioną informacjami, ale jeżeli ktoś nie może korzystać ze strony internetowej, nie ma dostępu do internetu, czy po prostu nie chce, nie potrafi, to PFRON oczywiście zachęcał do kontaktu telefonicznego pod tym numerem i tam też zostanie taka osoba pokierowana. No, tylko jak się pozna to, o czym chce rozmawiać i te problemy, które ją trapią, to na pewno pracownicy PFRON-u pomogą. No, wydaje mi się, że dzisiaj tych kanałów informacyjnych, czyli sposobów, jakie można zdobyć informacje, często niezbędne dla osób niepełnosprawnych, jest wiele. No, wizyta oczywiście w urzędzie, jeżeli nie, no to kontakt telefoniczny. Nie mam wątpliwości, że każdy z pracowników pomoże temu, kto będzie dzwonił do nas.
Dziękuję za tę informację. Karol Jagielski, Regionalny Rzecznik Prasowy Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Województwa Zachodniopomorskiego. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.
To jest czas reakcji, 12.24. Mówiliśmy o pikniku, takim spotkaniu informacyjnym dla osób niepełnosprawnych, a w ten miniony weekend odbywał się piknik nad Odrą. Były utrudnienia w ruchu od właśnie popołudnia w piątek. No i na ten temat mamy komentarz.
Artur Szczecin, kierowca. Dlaczego w tym mieście, jak się organizuje się imprezę masową typu piknik nad Odrą, zamyka się jedną z głównych ulic prowadzącą do wałów? Ja rozumiem, trzeba tam przygotować, rozłożyć karuzele, stoiska i tak dalej, ale dlaczego, wiedząc, że będą korki popołudniami, jak będą ludzie wracali z pracy, dlaczego tu się nie zmieni organizacji ruchu? Zamykacie ulice, a światła dalej działają tak, jak działają. I teraz tak, Wyszyńskiego zablokowane, Nabrzeże Weleckie zablokowane, Kolumba stoi i ludzie kombinują. Dlaczego tak się dzieje? Skoro robimy imprezę masową, to pierwsze zmieńmy częstotliwość świateł albo postawmy jakąś policję, żeby kierowała ruchem. Bo wiemy, że będzie impreza, ale ludzie nie wiedzą tego dokładnie i potem stoją w kilometrowych korkach. Szanujmy się, robicie imprezę, to zorganizujcie ją od początku dobrze, czyli od przygotowania kierowców, ruchu na drodze, potem po rozładowanie tego wszystkiego. Pozdrawiam.
Witam, Kuba. Jadąc ze Stargardu na Pomorzany, zastanawiałem się, którędy jechać, czy jechać przez autostradę A6 i zjazd na Podjuchy, czy pojechać może przez Batalionów. Spojrzałem na tablicę informacyjną odnośnie natężenia ruchu. Zobaczyłem, że ulica Batalionów jest na zielono, tak więc skierowałem się, licząc na to, że będzie w miarę spokojnie. Niestety stoję w takim korku, że słabo mi się zrobiło, gdy go zobaczyłem. Co się stało z tablicą? Czy ona działa, czy nie działa? Pozdrawiam.
Co się stało z tablicą? Można by to pytanie uteraźniejszowić, czyli co się dzieje z tablicą, bo to jest nieustanny kłopot. Od czasu do czasu otrzymujemy takie telefony od słuchacza. Przecież nie każdy dzwoni do czasu reakcji, chociaż zapraszamy. To takie dwa kamyczki do ogródka naszego miasta. To jest czas reakcji. Teraz witam naszego gościa, z którym rozpoczęliśmy rozmowę w piątek. Jest nim pan Mateusz Lipka, rzecznik żeglugi szczecińskiej Turystyka i Wydarzenia. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam panie redaktorze, witam wszystkich słuchaczy Radia Szczecin.
Panie Mateuszu, naszą piątkową rozmowę rozpoczęliśmy od skargi naszych słuchaczy, którzy nie mogli się dostać do toalety na bulwarach. Była ona uszkodzona. Pan wyjaśnił, co się stało. Mówił pan o tym, że są osoby właśnie, które uszkodzają automat otwierający drzwi. Są takie, które te drzwi trzymają. Wchodzi tam kilka osób. Też dochodzi do uszkodzeń, dewastacji tych toalet. No i właśnie po tej rozmowie dzwoniły się telefony. Proszę posłuchać dwóch komentarzy.
Dzień dobry. Tak się zastanawiam. Kiedyś byliśmy na rowerach na Bornholmie. Tam jadąc ścieżkami przez te wszystkie lasy, bywało, że przy drodze postawiony był stojak. W szczerym lesie nie było tam nikogo żywego ducha. Postawiony był stojak. Była platforma, na której leżały różne rzeczy do kupienia, takie jak napoje, takie jak kanapki czy ciasto. No i obok było pudełko na pieniądze. Można było sobie zgodnie z ceną, która tam była wyszczególniona, coś wziąć i zapłacić sobie, resztę wydać samemu. Wiele miejsc takich było. Teraz porównajmy to z naszymi przyzwyczajeniami, no aż po prostu serce boli. Dziękuję bardzo.
I tak od toalet słuchacz bardzo sprawnie przeszedł do sprzedaży takiej stolikowej, popularnej bardzo na zachodzie, coraz popularniejszej, szczególnie w tych mniejszych miejscowościach, ośrodkach. Naprawdę jest to bardzo powszechna forma, że są wystawione jakieś produkty do kupienia i można za nie zapłacić. A tutaj jest problem z zapłaceniem 2 zł za toaletę, ale może taka toaleta właśnie na bulwarach powinna być za darmo.
Dzień dobry, Janusz ze Szczecina. Mój znajomy z Connecticut, jak przyjechał do Polski, w ogóle do Europy, dużo podróżuje, to powiedział: wy w Europie macie obszczane klatki, macie obszczane murki, bulwary i tym podobne rzeczy, bo macie płatne toalety. W momencie skończy się kombinowanie, kiedy nie będą płatne toalety i tego rodzaju podobne rzeczy się nie będą działo, o których mówiliście w audycji, typu kombinowanie za 2 zł, 5 osób wchodzi i dewastacja toalet. Skoro toalety mogą być zrobione nie do dewastacji na autostradach, którymi jeździmy, drogach ekspresowych szybkiego ruchu, darmowe, bez niczego, z materiałów, które nie ulegają tak szybkiej dewastacji, jest obsługa, która to obsługuje bezproblemowo, są czyste, w miarę schludne, można to zastosować. W Szczecinie będzie problem, zostanie zamknięto obszczanych murków, klatek i tym podobnych rzeczy, o których państwo mówicie w tej audycji. Myślę, że można się podchylić nad tym problemem. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę.
Sławek Orlik, który czeka na telefony od Państwa, jest to człowiek bywały w nadmorskim świecie, mówił mi przed chwilą, że w Niemczech tutaj na wybrzeżu też toalety są bezpłatne i tam wydmy pachną ładniej niż te wydmy u nas pachną. Mateusz Lipka, rzecznik prasowy żeglugi szczecińskiej Turystyka i Wydarzenie. Panie Mateuszu, to może te toalety powinny być za darmo i wtedy skończą się dewastacje tych automatów rzutowych na te 2 złote?
Panie redaktorze, tak przysłuchiwałem się telefonom od naszych słuchaczy i no niestety z przykrością muszę stwierdzić, że chyba jeszcze nie dorośliśmy do takiego rozwiązania i to oczywiście było rozpatrywane, tylko pozostaje wiele pytań, między innymi kwestia też bezdomnych, tak, którzy w takich toaletach przesiadują, często też śpią w toaletach publicznych, więc no niestety mielibyśmy problem z dewastacją tych toalet i na pewno by się to tak skończyło. Z drugiej strony chciałem też dodać, że problem pozostaje tej toalety, bo od połowy 2013 roku ta toaleta już była dewastowana kilkukrotnie i w tym miejscu mogę wymienić między innymi oberwane umywalki, oberwane pisuary, oberwane grzejniki, tak, które lądowały w Odrze. I patrole w tym miejscu oczywiście są wzmożone, tak, co znajduje potwierdzenie między innymi w relacjach okolicznych gastronomików, ale też ludzi, którzy odwiedzają bulwary. Zobligowaliśmy też ochronę z bulwaru gdyńskiego, żeby nocami uważniej przyglądała się sytuacji na bulwarze Piastowskim. W razie potrzeby prosiła o wsparcie policję i ochrona również zgłasza nam wszelkie usterki naprawione od razu, ale to też jest chyba kwestia odwagi cywilnej, tak? Bo widząc coś takiego, pytanie, czy my jako mieszkańcy, jako turyści odwiedzający bulwary zgłaszamy takie rzeczy, tak? Więc myślę, że jeszcze troszeczkę daleko nam do zachodu, jeżeli chodzi o korzystanie z takich miejsc.
I myśli pan, że wprowadzenie tutaj bezpłatnej tej toalety sprawiłoby, że tych dewastacji, tego co jest w środku, czyli właśnie wyrywanie umywalek, grzejników, muszli klozetowych byłoby więcej?
To znaczy, wie pan co, na razie jest wprowadzone takie rozwiązanie, jakie jest, tak, że za tę toaletę trzeba zapłacić, ale jeśli ktoś nie chce płacić 2 złote, nie opodal, bo w zasadzie 20 metrów od toalety, która jest płatna, stoją bezpłatne toalety, tak zwane toje. Także można się tam wybrać, można wybrać się też na drugi brzeg, gdzie są postawione toje i niekoniecznie trzeba korzystać z toalety, która kosztuje 2 złote.
A przy naszym telefonie pan Krzysztof, halo? Oj, bardzo słabo pana słychać. Proszę mówić troszkę głośniej.
Tak się przysłuchuję tej audycji. Halo, słuchasz
mnie? Tak, zastygliśmy w zasłuchaniu.
Pan, jak my tak strasznie brzydko się wypowiadamy na temat naszego kraju, a w innym kraju, jak to wszyscy są cudownie, piękni, ładni, zdrowi i bogaci. A tak nie jest, bo proszę pana, jeżdżę po Europie i są dzielnice takie, że pan normalny człowiek nie wejdzie. Żadna, proszę pana, w Sztokholmie jest dzielnica opanowana przez muzułmanów, że nikt nie przyjedzie żadnym pizzą, żaden DHL, żadne inne rzeczy. Jest po 100-krotnie gorzej, a nie w Polsce. A chuligani zdarzają się na całym świecie. Także nie mówmy o naszym pięknym kraju, że jacy my to jesteśmy, nie dorośliśmy. Do czego nie dorośliśmy? Do czego?
Panie Krzysztofie, ale my nie mówimy, że nasz kraj nie jest piękny. Panie Krzysztofie, mówimy o konkretnym problemie dewastowanej notorycznie toalety na pięknych naszych bulwarach nowo wyremontowanych. I dewastacje są faktem, prawda? I dzieje się to u nas. Ja nie przeczę, że takie dewastacje mogą mieć miejsce zarówno w Sztokholmie, jak i w Paryżu, prawda? Tylko my odnosimy się do naszego regionu.
Wie pan, no nie mówmy, że wie pan, no to tam jak, wie pan, no że jacy tam wszyscy cudowni są, bo tam ktoś mleko kupił czy cokolwiek. No u nas też, proszę pana, już teraz ludzie bardzo uczciwi są, coraz jest lepiej. A uczciwi zawsze na tyle 10 000 ludzi, którzy się przybija, no zawsze się znajdą jakieś czarne owce. No to chcemy zrobić idealny świat, nie ma nic zrobimy, panie.
Dziękuję, panie Krzysztofie, dziękuję.
Panie redaktorze, że możemy spokojnie iść do każdej dzielnicy w Polsce, wie pan? I nikt pana nie pobije.
No tu bym polemizował. Dziękuję bardzo, panie Krzysztofie, bo jednak w nocy w pewne rejony Szczecina ja bym się tak śmiało nie zapuszczał. Jest kolejny słuchacz? Halo, dzień dobry.
Witam serdecznie. Ja bym tylko dołożył swój kamyczek, że może monitoring w tych toaletach i wysokie kary. Ja myślę, żeby to szybko się skończyło, a dewastacja.
No właśnie.
Jeden, drugi czy trzeci by zapłacił i potem dziękuję. Każdy by się bał.
Monitoring w toaletach to jest problematyczna sprawa z punktu widzenia prawa, wie pan, naruszenia prywatności i tak dalej. No tak, bo to jest takie miejsce, ale to jest rzeczywiście pomysł. Pytanie do pana Mateusza Lipki. Panie Mateuszu, czy rozważany był monitoring w tych miejscach, że tak powiem, gdzie się nie odsłania okolic intymnych, żeby zamontować monitoring, żeby różni osiłkowie o fantazji bardzo dziwnej nie wynosili sprzętów z tych toalet?
Kamera jest skierowana, to tak w odpowiedzi na to, co mówił przed chwilą słuchacz, że mamy kamerę skierowaną na toaletę. Też teraz zmieniliśmy tam oświetlenie, żebyśmy mogli faktycznie rozpoznawać osoby, które zrobiły. Tylko wie pan, jest to trudne, tak? Bo jeżeli ktoś w środku toalety coś urwie, dajmy na to, nie wyniesie tego, a kolejka przed toaletą jest duża, więc ciężko teraz określić, tak? Czy to była osoba A, czy osoba B, czy która, tak? Tak jak powiedziałem, patrole są wzmożone w tamtym miejscu i ona faktycznie jest sprawdzana. Więc no, niektóre osoby są wyłapywane, że tak powiem brzydko, złapane są na gorącym uczynku, no ale to jednak nie zawsze jest do sprawdzenia. Pracujemy nad tym oczywiście, żeby to ulepszyć.
Dobrze, a teraz temat drugi. Przypomnę mail pana Roberta, który napisał, że miał przyjemność spędzić długi weekend w Krakowie. No i patrzył z Wawelu na zakole Wisły i tam go zachwycił widok, bo na tym jednym zakolu pływa więcej stateczków, motorówek, łódek niż na całym naszym obszarze bulwarów, wałów czy portu. No tu bym, panie Robercie, o tyle z panem polemizował, że ten nasz obszar, o którym pan pisze, a przecież on jest jeszcze większy, jeżeli chodzi o wodniaków, to jest obszar ogromny i te jednostki pływające rozkładają się na tym wielkim obszarze. Natomiast na Wiśle to te jednostki nie mają się gdzie rozłożyć, że tak się wyrażę. Czyli one są właśnie w tym najbardziej reprezentacyjnym, pięknym miejscu. To zakole Wisły właśnie koło Wawelu rzeczywiście jest malownicze. Ale pan, panie Mateuszu, przypomnijmy, studiował w Krakowie. Czy rzeczywiście widział pan zatrzęsienie jednostek pływających właśnie w okolicach Wawelu na Wiśle?
No właśnie, przyznam szczerze, że nie widziałem, ale też zadzwoniłem do swoich przyjaciół do Krakowa i tak przedstawiłem mniej więcej sprawę pana Roberta. No i oni mi powiedzieli, że stawianie Krakowa za wzór to jednak lekka przesada. I ja bym chciał może powiedzieć o tym, co u nas, tak? Jak ten ruch wygląda i też dlaczego w Krakowie jest inny. Dlatego, że w Krakowie obowiązują zupełnie inne przepisy niż u nas. I teraz patrząc od trasy zamkowej na północ, zaczynają się już wewnętrzne wody morskie, tak? Więc tutaj to regulują przepisy portowe, tym zajmuje się Urząd Morski i inne jednostki mogą pływać po tej stronie trasy zamkowej, a inne po drugiej, patrząc na południe. Tam już na przykład kajaki mogą pływać, tak? Po stronie północnej w zorganizowanej grupie. Ja sam w zeszłym tygodniu w czwartek płynąłem katamaranem na naszą przepiękną szczecińską Wenecję. Dodam, że był to czwartek, czyli normalny dzień pracujący. I podczas podróży, która trwała około 10 minut, minąłem spokojnie ze 20 jednostek pływających. Nawet sam powiedziałem zdziwiony do prowadzącej katamaran, że ruch dzisiaj u nas na Odrze jak na Marszałkowskiej w Warszawie. Oprócz tego, od 21 kwietnia ponad 500 mieszkańców i turystów skorzystało z motorówek spółki Żegluga Szczecińska Turystyka Wydarzenia. Więc tutaj to również dodaje się do tego ruchu. Od 27 kwietnia tramwaj wodny, który rozpoczął swoje kursy po Odrze, przewiózł już ponad 4,5 tysiąca osób. Tak? Jest przygotowywana druga jednostka, która będzie kursowała w weekendy. Bo ja również w sobotę czekałem na tramwaj wodny i przyznam szczerze, że zabrałem się dopiero z trzecią grupą. Taka była kolejka, żeby dostać się na plażę. Northeast Marina w zeszłym sezonie odwiedziło ponad 1030 jednostek. W tym roku mamy już zajęte wszystkie miejsca dla rezydentów. Pozostało około 20 miejsc wolnych.
To jest marina na Wyspie Grodzkiej, tak?
Tak, mówimy o marinie na Wyspie Grodzkiej. W sobotę w Centrum Żeglarskim odbyło się także rozpoczęcie 10. sezonu żeglarskiego. Dla mieszkańców i turystów dostępne były nasze jednostki, Dar Szczecina, Urtika, Forsycja. Można było skorzystać z darmowych rejsów i tam również ruch wygląda inaczej niż tutaj po tej naszej stronie. I tak jak pan powiedział, on jest faktycznie rozłożony na te różne miejsca. To jest Jezioro Dąbie, to są zakątki,
tak, trzeba
które zlokalizowane
o
są.
Tym, że tutaj mamy ruch tranzytowy, prawda? Bo
dokładnie.
Nie jest tak, że żaglówki szczególnie, które są najbardziej najbardziej chyba pięknymi takimi jednostkami pływającymi, zwłaszcza na rozwiniętych żaglach, pływają w okolicach Wałów Chrobrego i tego nigdy raczej nie będzie. To jest dla żeglarzy miejsce przepływania, chyba że są jakieś imprezy, prawda? A generalnie jest to miejsce przypływania lub cumowania, prawda? Vis-a-vis właśnie na tej marinie, o której pan przed chwilką powiedział. Więc ja myślę, że nie jest tak źle, bo tych jednostek pływających, gdyby policzyć je wszystkie na wszystkich marinach, które są w Szczecinie, w pobliżu jeziora Dąbie, to naprawdę jest tego bardzo dużo, to możemy liczyć, nie wiem, w setki, czy może nawet ponad 1000 tych jednostek wszystkich. Małych, prawda? Tak. Dużych, gdyby to wszystko pozbierać. Ja myślę, że nie jest źle, jest coraz lepiej generalnie i że pan Robert tak zbyt pesymistycznie podszedł do sprawy, ale oczywiście czekamy na opinię innych naszych słuchaczy w tej sprawie. 510-37-32, 510-37-36, czy rzeczywiście na wodzie wieje pustką i nudą. Jeszcze przypomnijmy, panie Mateuszu, że jeżeli maszt ze statku kapitan Maciejewicz stanie przy La Stadii, czyli przy tym biurowcu, tam właśnie na bulwarach, to tam będą się odbywały inauguracje i zamknięcia sezonu żeglarskiego, prawda? Mówię, że jeżeli stanie, ponieważ jest protest złożony do zachodniopomorskiego inspektora budowlanego, również do wojewody w sprawie tej budowy, więc zobaczymy, jak to się potoczy, ale w każdym razie, jeżeli ten maszt tam będzie, to tam będzie wielka inauguracja i tych jednostek na wodzie wtedy będzie pełno.
Jest to w trakcie ustaleń, więc może na razie nie dzielmy skóry na niedźwiedziu.
Tak jest.
Jak maszt będzie postawiony, wtedy będziemy komunikować o tym, co tam przy tym maszcie dokładnie będzie się działo.
W każdym razie pamiętajmy, nie możemy wymagać od żeglarzy, żeby pływali w kółko vis-a-vis Wałów Chrobrego i po prostu robili morski klimat, ale ten klimat jest, myślę, że coraz więcej tych jednostek pływa. Nasze społeczeństwo również się bogaci, ludzie kupują jachty, motorówki. To widać właśnie zainteresowanie wodą w tych kolejkach, które są do tych jednostek, które państwo polecacie i usługi z tych jednostek sprzedajecie. Dziękuję za rozmowę. Mateusz Lipka.
Dziękuję również.
Rzecznik prasowy Żeglugi Szczecińskiej, Turystyka i Wydarzenia. To jest czas reakcji. A my teraz ostrzeżenie dla kierowców przekażemy i zarazem prośbę do policji.
Dzień dobry, dzwonię z trasy Kamień Pomorski, Parłówko w kierunku Szczecina. W tamtym roku dzwoniłem o handlowaniu w miejscowości Żebnowo i w tym roku znowuż to samo na tym zakręcie samym ostrym 90 stopni pan handluje, gdzie w tamtym roku około lipca, czerwiec, lipiec był wypadek, gdzie rozbił się samochód. Pół budynku było remontowanego. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy. Dzisiaj naszym gościem już za kilka minut dosłownie będzie podinspektor Stanisław Sajko z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Przekażemy panu inspektorowi tę uwagę. A teraz jeszcze przenieśmy się na trasę zamkową.
Jarek ze Szczecina. Refleksja mi naszła stojąc w korku na trasie zamkowej. Swego czasu, tak sobie przypomniałem, był robiony remont takiej przelotowej arterii w Antwerpii, trochę podobna do tej naszej trasy prowadzącej z prawobrzeża na lewobrzeże i w drugą stronę, tyle że 5-kilometrowa, czyli taka bardzo długa, była remontowana na całej długości jednocześnie. Trwało to 3 miesiące. Zaczęli w czerwcu i dobrze pamiętam, skończyli we wrześniu. Remont był bardzo poważny, bo to było zrywane wszystko, łącznie z podbudową, nowa była robiona droga i trwało to 3 miesiące. Z tego co wiem, co tam mi kiedyś ktoś mówił, to przy wyborze wykonawcy kierowano się przede wszystkim czasem wykonania. Teraz chciałem zapytać, może byście państwo w naszym imieniu zapytali tych wszystkich kierowców stojących w korku, czym kierują się nasi decydenci, narażając nas na tak długie czasy tych remontów. No przecież to jest jakaś makabra. Jeszcze raz, tam 5 kilometrów drogi, 3 miesiące. Tutaj wygląda na to, że no, ta trasa zamkowa będzie robiona przez 2 lata. No nie wiem, czy my jesteśmy jakimś zaściankiem takim straszliwym, że nie da się tego zrobić. Czy też może nasi urzędnicy podejmują decyzje, które no, narażają nas na koszty. A no, może są to koszty mniejsze dla miasta. Dla kierowców niewątpliwie są te koszty bardzo duże. Pozdrawiam.
Sławek Orlik jeździ trasą zamkową regularnie. Mówi, że praca wre i naprawdę wszyscy ostro pracują. Jest to bardzo poważny remont, właściwie taki można powiedzieć kapitalny trasy zamkowej. No ale czemu trwa tak długo? Czemu te prace trwają rok, a może nawet rok z okładem? To rzeczywiście kawał czasu i do tego tematu wrócimy, ale tu musimy znaleźć już urzędnika, który nam to będzie w stanie konkretnie wyjaśnić. Nie chodzi nam tutaj o rzecznika prasowego. A teraz witam już naszego gościa. Jest nim podinspektor Stanisław Sajko, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Dzień dobry.
Witam serdecznie.
Dzień dobry. Panie inspektorze, na początku proszę pana, żeby pan przekazał kolegom z Komendy Powiatowej Policji w Kamieniu Pomorskim informację o osobie, która handluje w Rzewnowie na ostrym zakręcie i po prostu stwarza zagrożenie w ruchu, żeby po prostu patrol tam sprawdził, szczególnie w weekend, bo to głównie ten handel jest prowadzony w weekend, ale nie tylko, to miejsce, dobrze, żeby po prostu zobaczyć, czy tam nie jest łamane prawo i czy rzeczywiście ten człowiek może spowodować bezpieczeństwo, zagrożenie w ruchu drogowym.
No oczywiście informacje przekażę i sprawdzą policjanci na miejscu, jak to wygląda.
W piątek rozmawialiśmy z Alicją Śledzioną, z rzeczniczką prasową Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. Sprawa dotyczyła słuchacza, który niestety wprowadził nas w błąd. Został zatrzymany, wiózł małe dziecko bez fotelika. On twierdził, że wiózł to dziecko do szpitala i policja okazała się brakiem serca i niezrozumieniem, a potem się okazało, że po prostu nas bezczelnie okłamał, bo wcale nie jechał z dzieckiem i ze swoją znajomą do szpitala, tylko po prostu jechali do sklepu. I w tej sprawie komentarz.
Dzień dobry, witam, Robert, cały słuchacz. Dwa lata temu miałem sytuację, wracając z pracy, jeszcze pracowałem wtedy w areszcie śledczym. W umundurowaniu byłem świadkiem kolizji, zdarzenie drogowe, że samochód dachował. Dwoje dzieci w tym uczestniczyło. Kierowca się zagapił, przy hamowaniu wpadł do rowu, dachował. Nie wiedziałem, czy te dzieci są zdrowe, czy niezdrowe, czy coś im zagraża. Wziąłem je do samochodu. A był tak okropny korek, bo akurat był wtedy zjazd żaglowców w Szczecinie. Wracałem ze Szczecina do siebie, do domu. I pierwsze co? Dzwonię na policję, do Pyrzyc. Dzwonię, mówię, że jest taka sytuacja, potrzebuję, żebyście po mnie wyjechali, żebyśmy eskortowali te dzieci. Nie ma najmniejszych problemów. Przyjechali jakieś 6 kilometrów, mrygnąłem światłami, jechaliśmy, że tak powiem, zderzak w zderzak. Z 80, z 90, teren zabudowań. Wpadliśmy do szpitala. Lekarz stwierdził, że wszystko jest okej, tylko dzieci były lekko tam podrapane i wystraszone. To było najważniejsze, że dzieciom się nic nie stało. Także tu jestem 100% za policją. Oni pomagają, a jeżeli ktoś wozi dziecko na kolanach, to inaczej. Niech usiądzie ta osoba, trzyma arbuza na kolanach albo nad głową męża i niech on zatrzyma szybko, nie wiem, ze 40-50 km na godzinę. Niech trzyma tego arbuza nad głową jego w rękach. To wtedy będzie inaczej rozmawiała i pozdrawiam.
Wystarczy wpisać testy zderzeniowe, można zobaczyć, jak to wygląda, jak takie dziecko niezapięte w pasy bezpieczeństwa, czy niezapięte w foteliku w pasy bezpieczeństwa przelatuje przez cały samochód, uderza w przednią szybę albo w podszybie. No naprawdę przerażający widok. Są również zdjęcia z wypadków, gdzie dzieci wypadają z pojazdów. Więc policja pomaga, ten temat zamykamy. Teraz wróćmy do telefonu pana Piotra.
Jaka jest aktualnie sytuacja prawna, jakie są wymogi na temat przewożenia taksówkami dzieci niemowlaków, które są przewożone na rękach rodziców, dzieci w wieku przedszkolnym, dzieci w wieku szkolnym, no i osób dorosłych. A także proszę o przedstawienie, jakie są sankcje i mam nadzieję, że wielu pasażerów weźmie to sobie do serca, no i będzie troszeczkę bezpieczniej. Dziękuję, pozdrawiam.
Dzień dobry, Lidia ze Szczecina. Miałam również taki przypadek. Przyjechała córka z Poznania i zażądała, żeby po wezwaniu taksówki był fotelik, bo dzieci mają 6 i 4 lata. Odpowiedziano nam, że w Szczecinie takich fotelików się nie stosuje. Po czym córka powiedziała, że w Poznaniu jednak obowiązuje. Więc wypowiadała się pani komisarz i więc chciałabym sprostować. Notabene może nie wiedzieć o tym. Ale taką dostaliśmy odpowiedź jakieś 4 tygodnie temu. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
Mamy niespełna 3 minuty na rozmowę. Przypomnę, podinspektor Stanisław Sajko, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji. Panie inspektorze, jest tak, że w artykule 39 w ustępie 4 prawa o ruchu drogowym taksówki są wymienione wśród pojazdów, w których przewóz dzieci o wzroście do 150 cm w foteliku nie jest obowiązkowy, tak?
Jeżeli chodzi o wyłączenia dotyczące przewozów i stosowania fotelików i przewozów dzieci w taksówkach, to tak, są wyłączone. Jeżeli chodzi o przewóz taksówką, tak na ogólnych i szybko, tak, ja chciałbym tutaj przedstawić stan prawny, czyli ustawodawca zwolnił przewożenie dzieci ze stosowania fotelików lub tych innych urządzeń przytrzymujących.
Ale to nie przeszkadza nam, panie inspektorze, w tym, żeby szukać takiej korporacji, która ma te foteliki, bo warto jednak dzieci zapinać, prawda, w pasy, a jeżeli są za małe, to wieźć je w foteliku.
Oczywiście, że tak. Bezpieczeństwo tych najmłodszych jest bardzo ważne dla każdego, dla rodzica, dla wszystkich ludzi, tak? Więc żeby uniknąć tych niebezpieczeństw, pomimo tego, że ustawodawca oczywiście zwolnił ze stosowania tych urządzeń, no dbając o bezpieczeństwo, jak najbardziej jesteśmy za tym i promujemy, żeby takie foteliki i takie urządzenia były
stosowane. A co z pasażerami dorosłymi w taksówce, czy też powyżej 150 cm wzrostu? Czy te osoby muszą być zapięte w pasach i czy, jeżeli nie będą zapięte, to czy kierowca taksówki zapłaci mandat, czy pasażer?
Oczywiście, jeżeli chodzi o przewożenie podczas przewozu taksy, tak, i stosowanie tych przepisów, taksówkarz jest zwolniony z używania pasów bezpieczeństwa, natomiast pasażerowie nie są zwolnieni z używania tych pasów bezpieczeństwa i mają obowiązek je zapinać.
A kto płaci?
Jeżeli chodzi o odpowiedzialność, przepis zabrania przewożenia kierującemu pasażera w sposób niezgodny z tym artykułem 39, który mówi właśnie, że każda osoba będąca w pojeździe jest obowiązana stosować się do przepisów dotyczących pasów bezpieczeństwa, więc w takiej sytuacji, jeżeli pasażer nie będzie miał zapiętego pasa bezpieczeństwa, kierowca taksówki odpowiada, że przewozi pasażera właśnie niezgodnie, natomiast pasażer będzie odpowiadał za to, że nie stosuje się do tych przepisów i nie ma zapiętego pasa.
A jakie mandaty w jakiej wysokości są dla kierowcy taksówki i dla pasażera za brak pasów bezpieczeństwa zapiętych?
Jeżeli chodzi o mandaty, tutaj dla kierującego jest mandat i punkty karne oczywiście. Natomiast jeżeli chodzi o pasażera, tylko oczywiście dostanie mandat karny.
Do 500 zł, czy tam jest sztywny taryfikator?
Taryfikator jest sztywny tutaj, więc jeżeli chodzi o kierowcę, jest sztywny. Natomiast pasażer z ogólnych tutaj przepisów.
Musimy kończyć. Dziękuję za rozmowę. Pan inspektor Stanisław Sajko, Wydział Ruchu Drogowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie. To był czas reakcji. Do usłyszenia.